Dalekie Wilno, kiedy znów uśmiechniesz się do mnie i kiedy znów wilenki szum usłyszę u stóp. Dalekie Wilno, miasto wzgórz najdroższe ze wspomnień, zielony gród rzucony losem wrogom na lup.
Studio Wilno.
Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.
Wileński gość.
Dobry, Studio Wilno łączy się na falach Radia Wnet z Warszawą, Krakowem, z tymi, którzy nas słuchają. Okazuje się, ostatnio nas nie ma. Nadajemy z hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki, gdzie obecność drugiego człowieka ma ogromny. Na dworze mamy pogodnie, sucho i ciepło, obecnie około 19 kresek na plusie. W tym czasie, kiedy na Litwie trwa już okres powyborczy, Wilno zanurzyło się w poezję, a na zegarach mamy godzinę 10:19. Łączymy się z wami.
Wileński gość.
Na Litwie w niedzielę zakończyło do Parlamentu Europejskiego prezydenta, którym został Gitan. Pokonał on swój.
Studio Wilno za chwilę połączy się raz jeszcze. Gdzieś są kłopoty na łączach, to za chwilę wszystko naprawimy dzielnie. Paweł Chodyna to wszystko sprawdzamy, wracamy na antenę. Piotr Witt debatuje z Bogdanem Szafrańskim. Czekamy na dobrą jakość połączenia ze studiem w Wilnie, więc możemy dalej kontynuować opowieść o panu, jak pan się nazywał, ten pan...
Charles Kapperman.
O panu Kappermanie.
Charles Kapperman, zanim ja go poznałem, był współpracownikiem doktora Williama Grahama, który był bardzo bliskim współpracownikiem Reagana, jeśli chodzi o politykę technologiczną. Był tak zwanym science advisorem, czyli ministrem nauki. Natomiast Charles Kapperman był jego współpracownikiem w NASA. To był czas bardzo krytyczny dla NASA. Tam obaj ci panowie naukowcy trafili, gdy była tak zwana katastrofa Challengera. To oni niejako doprowadzili do znalezienia przyczyny, mianowicie tu przerzucę się na pana Grahama. On był doktorantem u takiego fizyka Feynmana, który jako noblista...
Richard Feynman.
Tak, on nie miał obaw, żeby szukać przyczyny katastrofy. Biurokraci oraz współpracownicy bali się objawić, że była to technologiczna wada produktu. Tam się okazało, że tak zwany O-ring, czyli uszczelka, była wadliwa. Natomiast zatrudnienie przez Grahama i Kappermana, Feynmana, żeby badał tą sprawę, no doprowadziło do wykrycia tej wady i ogłoszenia. Także Kapperman od lat 80. jest ważną osobą, zarówno jeśli chodzi o obronność amerykańską, jak i zarządzanie technologiami. No później w latach 90. I już w XXI wieku był raczej poza rządem, był wysokiego szczebla pracownikiem w firmach zbrojeniowych i w firmach technologicznych, jak wspomniałem, był w Boeingu i w Lockheed Martin odpowiedzialny za sektor rakietowy. Także, no ale widać, że kusiło go, żeby wrócić do rządu, jak Trump został prezydentem. Zapewne dobrze się z Johnem Boltonem znał, bo współpracował z nim jeszcze przez ostatnie kilka lat. Od stycznia został jego zastępcą. Także to jest taka kariera, można powiedzieć, idealna, żeby trafić na to miejsce, w którym jest, czyli jego jest zastępcą sekretarza do spraw bezpieczeństwa. Deputy jest w tym departamencie. Ponieważ ma te relacje z Polską, mam nadzieję, że dobre i ciepłe, to Charlie Kaplan, jak sądzę, doprowadzi do szczęśliwego finału w rozmowach z panem ministrem Szczerskim, a później już na wyższym szczeblu.
Ale nie jest pan na tyle zaprzyjaźniony z nim, żeby mieć do niego numer telefonu, żebyśmy mogli teraz do niego zadzwonić, czekając na połączenie ze studiem w Wilnie?
Ja przyznam, że dopiero wczoraj się zorientowałem, że zajmuję tą pozycję, czyli umknęło mi, że został zastępcą Johna Boltona w styczniu, także byłem dość zaskoczony, jak zobaczyłem to nazwisko. Natomiast jak sądzę, uzyskanie kontaktu, nawiązanie relacji może być możliwe.
Ja starałem się skierować uwagę amerykanisty pana Szafrańskiego na sprawy Europy, które mi nie dają spokoju, bo przecież żyjemy w tej Europie i frekwencja bardzo podwyższona tych wyborów europejskich wskazuje moim zdaniem na zaniepokojenie Europejczyków o losy Europy. Ta frekwencja jest o wiele wyższa niż w poprzednich wyborach europejskich. Pan Szafrański w pierwszym odcinku swojej wypowiedzi bardzo dobrze wyjaśnił, na czym polega sprawa wzmożonej sprzedaży, popytu, czy podaży raczej samochodów niemieckich na rynku amerykańskim, że tutaj chodzi o sprawy systemowe, ekonomiczne VAT-u.
I tu stawiamy trzy kropki, bo powinniśmy mieć połączenie z Wilnem. Halo, tu Warszawa. Czy Wilno nas słyszy?
Halo, halo, halo. Wilno was słyszy. Już wszystkie techniczne usterki chyba zostały naprawione, więc łączymy się z wami na falach Radia Wnet, czyli z Warszawą, Krakowem i internetowo z tymi, którzy nas słuchają. A jak się okazuje, ostatnio nas niemało tutaj jest. Nadajemy z hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki, gdzie obecność drugiego człowieka ma ogromne znaczenie. Na dworze mamy pogodnie, sucho i ciepło, około 19 kresek na plusie. I w tym czasie, kiedy na Litwie trwa już okres powyborczy, Wilno zanurzyło się w poezję, a na zegarach mamy godzinę 10:26, łączymy się z wami.
I witają państwa Ewa Szturo
i Agata Antoniewicz.
Wileński przegląd zdarzeń.
Na Litwie w niedzielę zakończyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, jak też wybraliśmy prezydenta, którym został Gitanas Nausėda. Pokonał on swoją rywalkę Ingridę Šimonytę, otrzymując 66% poparcia. Jak się okazało, największym zaufaniem obdarzyli go Polacy, którzy wspólnie z Litwinami w swojej decyzji wypowiedzieli się jednym głosem. Również zostało wyłonione 11 eurodeputowanych, gdzie odnotowujemy stabilność. Konserwatyści 3 mandaty, socjaldemokraci 2 mandaty, Związek Liberałów 1 mandat, Partia Pracy 1 mandat. Nowym graczem Komitetu Wyborczego została Auschra Maldeikienė z 1 mandatem, Związek Zielonów i Chłopów 2 mandaty i Blok Waldemara Tomaszewskiego, Związku Chrześcijańskich Rodzin i Aliansu Rosjan również uzyskał 1 mandat.
Wiosną na Litwie dużo się dzieje. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Skamba Skamba Kanklej to najstarszy festiwal na Litwie, zapoczątkowany w 1973 roku. Zaprasza do posłuchania Litwy. litewskich pieśni wieloglosowych Sutartinies wpisanych na listę dziedzictwa niematerialnego UNESCO. Do wsparcia dzieci, wzięcia udziału w nocnych tańcach czy zapisania się na warsztaty też właśnie ten festiwal daje taką możliwość. Festiwal poświęcony jest nie tylko litewskiemu folklorowi, można tu również obejrzeć występy wykonawców autentycznej muzyki ludowej z zagranicy.
Na Litwie również przybyła delegacja z delegacją Komisja do Spraw Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej na czele z przewodniczącym posłem Rafałem Grupińskim. Głównym tematem trzydniowej wizyty polskich parlamentarzystów jest polska oświata na Litwie oraz litewska w Polsce. Wczoraj odbyło się spotkanie z przewodniczącym Sejmu Republiki Litewskiej Wiktorasem Pranckietisem. Problemami w tej dziedzinie są jakość nauczania, w tym podręczniki, egzamin z języka polskiego, którego wyniki byłyby uwzględniane przy rekrutacji na studia wyższe, ujednolicony egzamin z języka litewskiego dla szkół polskich, który w tym roku nie złożyło około 23%.
Nietypowa impreza charytatywna stała się już jedną z tradycji Wilna, a jest to, uwaga, wyścig gumowych kaczek. Celem dobroczynnej imprezy jest zbiórka pieniędzy dla uzdolnionych dzieci dorastających w niezamożnych rodzinach. W wyścigu zazwyczaj uczestniczy około 500 gumowych kaczuszek. Oprócz zawodów na uczestników święta czekały warsztaty, występy tancerzy, malowanie twarzy oraz pokazy robotów.
Po wyborach prezydenckich również została rozwiązana koalicja rządząca, składająca się z chłopów i zielonych, wspólnie z Partią Socjaldemokratyczną plus Partią Porządek i Sprawiedliwość. Rozpoczęto rozmowy dotyczące poszerzenia koalicji. Przypomnijmy, że koalicja ma być sformowana do czasu inauguracji prezydenta elekta, czyli do lipca.
Ostatnio furorę robi właśnie w Wilnie filmowany serial Czernobyl, który wyprzedza nawet grę o tron. Nowy dramat historyczny HBO, Czernobyl, zdobywa rekordową przychylność widzów i właśnie wiele scen serialu filmowano w Wilnie, które na ekranie udaje Prypeć. Pierwszy odcinek Czernobyla obejrzały ponad 2 miliony widzów.
Wileński gość.
A naszym gościem w Studio Wilno jest prezes Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin, europoseł Waldemar Tomaszewski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Witam w Polsce, witam serdecznie.
Gratuluję uzyskania mandatu do Europarlamentu, który uzyskał pan po raz trzeci z poparciem 5,6%, co stanowi około 70 tysięcy głosów. To może na początek, podsumowując tę kampanię wyborczą, czy była łatwa, porównując z ubiegłymi latami w 2009-2014, chodzi mi o wybory parlamentarne?
Dziękuję bardzo za gratulacje i zawsze mówię nawzajem, bo chyba jest ważne, że w Europarlamencie również będzie zasiadał przedstawiciel Polonii i Polaków za granicą i tak trochę żartujemy, że na razie nie ma jeszcze 52. posła polskiego, bo dopiero po Brexicie, jeżeli nastąpi, 52. poseł będzie zaprzysiężony, a nie mamy Polaka tutaj z Wileńszczyzny, i tak więc na pewno to jest określonym sukcesem tych również 20 milionów Polaków, którzy mieszkają poza granicami kraju naszego macierzystego, że potrafiliśmy się zjednoczyć, że uczestniczymy w procesach demokratycznych na różnych szczeblach wyborów i też ten wynik jest znaczący, bo na pewno wszyscy chcieliśmy te wybory wygrać i udało się wygrać. Dziękujemy Bogu, dziękujemy ludziom. Natomiast odpowiadając na te pytania, na pewno każde wybory nie są łatwe, bo żeby byłoby łatwe, to wiadomo, to nie należałoby kampanię przeprowadzać. W tych wyborach oczywiście wykorzystaliśmy swój dorobek, który dotychczas mieliśmy swych przedstawicieli w parlamencie litewskim. Mamy przecież 8-osobowy własny klub w parlamencie, przedstawicieli w samorządach, mamy 2 merów, w innych samorządach wicemerów, czyli wiceprezydentów miast i samorządów. To jest ważne, mieć tych przedstawicieli, ale najważniejsze, że pracują uczciwie i ludzie to widzą i cenią. I w tych wyborach powtórzyliśmy wynik wyborczy sprzed 2,5 lat, gdy po raz drugi przekroczyliśmy próg wyborczy i wprowadziliśmy do Sejmu 8 parlamentarzystów, około 70 tysięcy głosów. To w tej sytuacji na pewno wynik jest bardzo dobry. dobry, bo mieliśmy określone tendencje spadkowe. Zresztą wszystkie partie, które dzisiaj są w parlamencie, straciły swe poparcie i my jako jedyne zachowaliśmy te poparcie sprzed 2,5 lat. To chyba jest wymowne, bo właśnie wybory europarlamentarne, wybory parlamentarne są takie skryptopolityczne, gdzie również jest określone sondaż popularności partii. Wybory samorządowe mają i prezydenckie inną specyfikę. W prezydenckie głosuje się więcej na osobowości, a w samorządowych, jak wiemy, też mamy sporo komitetów niezależnych i tam partie jakby oddają swe pozycje.
Często społeczność międzynarodowa jest informowana o bardzo dobrej organizacji Polaków na Litwie, co ma swoje odzwierciedlenie, tak jak pan mówił, że Polacy są reprezentowani na wszystkich szczeblach, od samorządowych poprzez Sejm, aż po Parlament Europejski. Natomiast my tu w swoim środowisku wiemy, ile nas to kosztuje, ta cała mobilizacja. Czy w chwili obecnej, jak już relacje polsko-litewskie weszły w nową falę ocieplenia, możemy liczyć na to, że nasze polskie postulaty zostaną w pewnym sensie rozwiązane?
Jak najbardziej. Jesteśmy optymistami i chyba inaczej być nie może. Oczywiście różne sposoby są na to i z różnych korzystamy. Też chciałem przy okazji bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym przyjaciołom w Polsce, na całym świecie, którzy nas wspierają i osobiście dla Tomasza Snaskiego, który tutaj w Gospicie bardzo mocno się udziela jako wolontariusz, ale też na forum europejskim, na parlamencie europejskim przecież składał petycje w obronie naszych spraw i właśnie taka jedność, solidarność rodaków daje określone wyniki i określoną pozycję. To, że się ucieplili stosunki polsko-litewskie, w jakim stopniu też jest zasługa właśnie naszych przyjaciół i tych z polityki, ale nie tylko z polityki, organizacji pozarządowych, jak też tutaj polskiej społeczności, która starała się dobrze samo się zorganizować w jedności, właśnie pokonuje te wszystkie wyborcze klody i uzyskuje wyniki. I oczywiście w takiej sytuacji nasi oponenci są w jakimś stopniu zmuszeni z nami się liczyć i już nie mówią, że nie ma problemu, bo kiedyś jeszcze przed kilkunastu laty mówili, że to problemów nie ma, ale nawet już są deklaracje, żeby je rozstrzygać. Chociaż zawsze podkreślam już tego doświadczenia niemałego pracy społecznej i politycznej, że generalnie najwięcej będzie zależało od naszej pozycji. Jeżeli będziemy zjednoczeni, jeżeli będziemy mocni, jeżeli będziemy wygrywali wybory, będziemy mieli swych przedstawicieli, to wiele problemów będziemy sami rozstrzygali, a nie tylko będziemy w pozycji takiego proszącego, przyjmcie nam ustawę, zezwólcie nam, czyli musimy większy mieć wpływ na życie polityczne w naszym państwie i w ten sens zmienimy się rolami. Już sami będziemy przyjmowali decyzje we władzy wykonawczej w samorządach i to robimy po części, już więcej mamy tych nadpisów polskich i tak dalej. I oczywiście musimy liczyć się na centralnej scenie politycznej i się liczymy właśnie. Tutaj przyjechałem z Radia Litewskiego, miałem audycję w pierwszym programie Radia Litewskiego na żywo, godzinną, polityczną i temat był bardzo chyba wymowny do mych tych słów. Zostaliśmy zaproszeni po raz kolejny do koalicji rządzącej na wyższym szczeblu państwa, bo po wyborach prezydenckich rząd składa swoje pełnomocnictwa dla nowego prezydenta, na nowo jest sformowany rząd i to chyba jest sytuacja dla nas dobra, bo na pewno, żeby nie mieliśmy tych 8 posłów w litewskim parlamencie, to jest 6% składu litewskiego parlamentu, należy podkreślić, to jak na polskie warunki gdzieś 27-26 europarlamentarzystów, posłów, przepraszam. Tak więc to jest spore zaplecze i ważne, że z nami chcą współpracować również inne partie. Trochę dobrze świadczy polska społeczność, że jest zjednoczona, ale też pracuje uczciwie, co jest bardzo ważne. Mamy reputację, renomę partii właśnie uczciwej i cieszymy się, że z nami chcą współpracować na szczeblu centralnym, ale też na samorządowym. Po ostatnich wyborach samorządowych otrzymaliśmy 56 mandatów w 6 samorządach i co jest bardzo istotne, we wszystkich zamierzaliśmy okolice rządzące. W 2, prawda, mamy absolutną większość w regionach wileńskim i słucińskich radnych, natomiast w innych musieliśmy nawiązać koalicję i tutaj w stolicy, gdzie teraz rozmawiamy, też jesteśmy w koalicji. Mamy 6 radnych na 50 i mamy swojego wiceprezydenta, wiceszefa administracji, czyli mocna pozycja, to na pewno będzie pomagało w rozstrzyganiu tych jeszcze niestety wiele problemów, które mamy.
Właśnie poruszył pan sprawę koalicji rządzącej. Czy jednak Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin zdecyduje się na przystąpienie do koalicji? Bo na to wygląda, że bardzo niektórym na tym zależy i nawet często podkreślają stabilność Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Związku Chrześcijańskich Rodzin jako godnego do zaproszenia do koalicji. Czy zgodzilibyście się na przystąpienie do koalicji w zamian za uchwalenie ustawy o mniejszościach narodowych?
Na pewno nie to byłoby decydujące. Przede wszystkim koalicja nie jest jakby celem samym w sobie, to tylko narzędzie, ażeby realizować program, ażeby pomóc swym wyborcom wzmocnić niektóre kierunki rozwoju naszego kraju. Czyli przede wszystkim stawiamy na prowadzenia sprawiedliwości społecznej, tego niestety u nas brakuje, czyli nasze projekty składane w parlamencie są mocno oceniane nie tylko wśród naszej społeczności, ale na całej Litwie. I często mamy takie odgłosy bardzo pozytywne, czyli tak zwane nasze 500+, taką ustawę zgłosiliśmy. Na razie ona nie jest przyjęta, bo tylko 220+, czyli 50 euro na dziecko, ale bardzo mocno na to, w tym kierunku pracujemy. Nieodpłatne leki dla seniorów, bo niestety mamy małe dochody w naszym państwie, zarówno pracujące, jak i też emerytów. I to jest dosyć niepokojące, bo przecież w porównaniu z Polską mniej więcej mamy podobny poziom gospodarki. Nawet na jednego mieszkańca krajowy produkt brutto na Litwie jest większy, około 16 tysięcy dolarów. W Polsce chyba 13, jeżeli nie mylę się. Teraz może wzrosło, ale mniej więcej różnica jest. Trochę mniej. Natomiast dochody w Polsce, którzy też nie są mieszkańcy zadowoleni, bo też jest niełatwo również w Polsce, ale tendencje są pozytywne, czyli dochody są wyższe o 30% i emerytury, i ludzi pracujących, a ceny w sklepach niższe o 30%. Często też na zakupy nasi obywatele jeżdżą do Polski i właśnie ten przykład często wskazujemy, że generalnie pieniądze gdzieś w budżecie można odnaleźć, tylko trzeba jakieś priorytety przyjąć i starać się pomagać ludziom. Jeżeli da się w tych tematach domówić się, to będziemy wtedy poważnie myśleli o wejściu do koalicji. Natomiast odpowiadając już konkretnie o ustawie o mniejszościach narodowych, dzisiaj już nie jesteśmy jakby w takiej samej sytuacji, jak przed 10 lat, gdy ta ustawa została anulowana. No myśleliśmy, że to jest jakieś panaceum na wszystkie problemy. Będzie przyjęta ustawa, będzie wszystko idealne, nie będzie, to już będzie jakby koniec, krach. Nie, tak nie jest. Z dzisiejszego doświadczenia bardzo ważnie rozumiemy, że nie ustawy będą decydowały, aczkolwiek mocno zabiegamy o przyjęcie tej ustawy. Natomiast większy wpływ poprzez swoich przedstawicieli na władzę, również centralne, również samorządowe, posiadanie władzy wykonawczej właśnie w samorządach pozwala nawet w sytuacji, gdy nie mamy ustawy mniejszości narodowej, skorzystać z innych regulacji prawa, przecież obowiązują. Litwa ratyfikowała jeszcze w 2000 roku Ramową konwencję o ochronie praw mniejszości narodowych, bez wyjątków. Trzeba podkreślić, bo nasi sąsiedzi Łotysze nałożyli tam określone wyjątki i po prostu według prawa międzynarodowego ta konwencja staje się częścią składową naszego prawa wewnętrznego i ona obowiązuje. Tylko powstaje pytanie, jak z tego skorzystać. I właśnie poprzez posiadanie swych przedstawicieli władzy wykonawczej można z tego skorzystać. Tak więc sytuacja jest taka, że może być najlepsza ustawa, ale ona nie będzie wykonywana, bo ci, którzy mają władzę wykonawczą, po prostu będą albo nie chcieli tego wykonywać, albo bojkotowali. Natomiast nawet nie mając tej ustawy, korzystając z innych regulacji prawnych, możemy to robić, czyli już trochę inaczej rozważamy na ten temat i jakby bierzemy swój los w swoje ręce i staramy się właśnie nie prosić w nieskończoność o przyjęcie tej ustawy, bo w końcu wszyscy są już z tym zmęczeni, a po prostu starać się szukać innych możliwości realizowania tych standardów europejskich, które obowiązują przecież na naszym kontynencie. No, u nas jeszcze nie do końca, ale właśnie w tym kierunku pracujemy, żeby rozstrzygnąć te problemy. Będzie przyjęta ustawa, będzie bardzo, bardzo dobrze, ale nawet jak nie będzie, będziemy starali się tę sprawę rozstrzygać i dzisiaj mówiąc o wejściu do koalicji rządzącej, mówimy szerzej o wielu problemach naszych mieszkańców, nie tylko o jednej ustawie, co byłoby na pewno uproszczeniem tematu.
Ja tutaj jeszcze chwilę chcę przerwać na, bo czas chyba na reklamę, co?
Wrócimy jeszcze do tej rozmowy.
Reklama.
Piotr Naimski.
stać nas na aktywną polską politykę. Doświadczenie polityki Lecha Kaczyńskiego to jest doświadczenie, z którego trzeba czerpać moc i poczucie możliwości, a nie poczucie przegranej, słabości i porażki. Kongres Polska Wielki Projekt od 7 do 9 czerwca. Warszawa Arkady Kubickiego. Panele dyskusyjne, stoiska polskich firm, strefa zabaw dla dzieci. Zapraszamy.
Po reklamie.
Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.
A teraz wracając do rozmowy z prezesem Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin, europosłem Waldemarem Tomaszewskim, z którym już rozmawialiśmy poprzednio przez pierwszą część naszej audycji. Kontynuujemy rozmowę i przekierowujemy naszą uwagę na wybory prezydenckie. Jak pan by wytłumaczył aż tak wysokie poparcie dla Gitanasa Nausiedy w rejonach polskich?
No na pewno to poparcie jest wysokie na całej Litwie, ale w szczególności u nas, bo Gitanas Nausieda jest jakby prezydentem nie przedstawiającym jakąś partię. Deklarował, że jest kandydatem niezależnym, generalnie takim jest, bo nie był nigdy członkiem żadnej partii i taka nowość, powiedzmy tak, wpłynęła na to, że ludzie bardziej chętnie głosowali właśnie na kandydata niezależnego, bo niestety partie nie mają zbyt wielkiej popularności u nas na Litwie, to za sprawą właśnie tych dwóch największych, na pewno konserwatystów, Landsbergisa i socjaldemokratów, którzy tak na zasadzie matecznika zmieniali jeden drugą i nic się nie zmieniało w zasadzie. Czyli to przede wszystkim zdecydowało, natomiast podobne też na Wileszczyźnie, bo ludzie chcą zmian, ludzie chcą bardziej nowej polityki uczciwej, które my tu również prowadzimy. I też nasze wsparcie na pewno miało też określony wpływ, bo generalnie nie wspieramy w drugiej rundzie jakiegoś kandydata. Myślimy, że ludzie sami muszą zadecydować. Natomiast tym razem przyszło się też powiedzieć oficjalnie o tym wsparciu, bo była określona manipulacja prowadzona w mediach i powiedzieliśmy jasno, że naszym kandydatem jest Gitanas Nausieda i zdobył, powiedzmy, w polskich gminach ogromne poparcie, nawet w skali rejonu sulczyńskiego chyba 93%. A po szczególnych gminach było jeszcze więcej i to chyba też świadczy dobrze o tym, że Polacy zrobili właściwy wybór i na pewno prezydent to ocenia i w swoich późniejszych pracach będzie uwzględniać i ja myślę, że akurat te wybory były dla nas szczęśliwe. 26 maja, no może data była też symboliczna, to Dzień Matki obchodzimy, czyli najważniejszej osoby w każdej rodzinie i jak mówiłem, był pomyślny dla nas ten dzień, zarówno wybory prezydenckie, zrobiliśmy właściwy wybór i urzędujący prezydent też z naszym poparciem został wybrany. Ja też zdobyliśmy mandat do Parlamentu Europejskiego, chociaż nie było łatwo, bo inne partie, nawet parlamentarne, nie potrafiły takiego wyniku osiągnąć.
W jednej z audycji na falach Radio Maryja ostatnio doktor Rogalski mówił o nieprzychylności polskiej dyplomacji w stosunku do pana, również w tym kontekście podpiął, że to chodzi o niszczenie polskości na Kresach. Natomiast my w dobie obecnej odnotowujemy polepszające się relacje polsko-litewskie i zauważamy, że Polacy na Litwie jak na razie na tym nie tracą. Czy będzie pan próbował w jakiś sposób, że tak powiem, dogadać się z polskimi dyplomatami dla dobra ogółu?
No, doktor Rogalski, doradca do spraw międzynarodowych w Parlamencie Europejskim, trochę inaczej to ujął, bo słyszałem tę rozmowę. On wyraził określone ubolewanie, że powiedzmy dyplomacja polska nie zawsze wykorzystuje potencjał 20-milionowego grupy polskiego narodu mieszkającej poza granicami kraju. To jest ogromny potencjał. To są ambasadorzy polskiej polskości i czasami nie są jakby zrozumieni, czy też nie mają takiego poparcia, które mogliby mieć też oficjalny struktur polskiego MSZ-u. No niestety ten problem istnieje. My tutaj na Litwie aż tak wielkich problemów nie mamy, bo mamy dobrą samoorganizację. Jesteśmy mocni, mamy mocne pozycje i wiele wiele spraw rozstrzygamy samodzielnie. Natomiast 5 maja tutaj w Wilnie odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Polonii Świata. To jest wielkie wydarzenie. Pierwszy raz poza granicami Polski się odbyło, bo też było to wskazane na większą niezależność środowisk polonijnych. Byli przedstawiciele i z oceanu, i z Kanady. Właśnie z Kanady jest pani prezes, pani przewodnicząca Teresa Berezowska, Rady Polonii Świata, ze Stanów oczywiście, z Kongresu Polonii Amerykańskiej, z Unii Europejskiej, wspólnot polonijnych, ze Szwecji, też z innych krajów, z Rosji. Czyli to było wielkie przedstawicielstwo i właśnie w tych obradach, w których też uczestniczyłem, bo mam też zaszczyt zajmować stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Polonii Świata, padło wiele takich słów, no może określone rozżalenia, że nie ma tej dobrej współpracy w niektórych, powiedzmy, państwach i na pewno ten potencjał jest niewykorzystany. I my też pamiętamy swoje sytuacje tutaj na Litwie, że wiele też zależało od tego, jaki kierunek będzie obrany przez określonych dyplomatów. Ale mówię, na Litwie mamy mniej z tym problemów, więc na pewno mają Polacy gdzieś tam na Ukrainie czy w innych krajach, bo stanowimy tutaj mocną społeczność jako organizacyjna w sensie i wiele spraw rozstrzygamy samodzielnie. Natomiast możemy zrobić jeszcze więcej, jeżeli oczywiście będzie jedność działań. A o co nam tu wszystkim chodzi? Przede wszystkim chodzi właśnie o wzmocnienie polskości tej, które my otrzymaliśmy w spadku od swych rodziców, swych dziadków i oni ją zachowali w o wiele oczywiście gorszych warunkach w okresach terroru i hitlerowskiego i stalinowskiego. Potem w okresie sowietyzacji nam ją przekazali i naszym zadaniem jest przekazanie jej dla przyszłych pokoleń naszych dzieci i wnuków. Bardzo mocno pracujemy w tym kierunku, mamy wielką determinację, jak to dobrze, że jesteśmy zjednoczeni, że mamy bardzo wiele ludzi oddanych tej sprawie, patriotów, ale chciało się również, żeby nie było jakichś sztucznych przeszkód, które czasami są widoczne. Ale mówią to więcej dotyczy całej Polonii Świata, my tutaj dzięki Bogu dajemy radę.
Dziękuję. Już musimy kończyć naszą rozmowę. Dziękuję Pani. A jeszcze Pan Jarosław, kilka słów na zakończenie, to słuchamy.
Tak właśnie jestem z Radiem Wnet również w jakimś stopniu związany. Znam to radio i cieszę się, że miałem dzisiaj okazję tutaj rozmawiać. Dziękuję za zaproszenie oczywiście, bo jedna z pracowniczek radia, Natalia Bednarska, była u mnie w Europarlamencie na stażu. Też zaprosiłem ją, żeby zobaczyła, jak funkcjonuje Europarlament i cieszę się, że właśnie mam taką możliwość zapraszać na staż młode osoby zarówno z Polski, jak wspomniano Natalię Bednarską, czy z Wilniszczyzny. Za te dwie kadencje miałem około 100 młodych ludzi, którzy stażowali się w Europarlamencie, ale też zapraszam przedstawicieli Polaków za granicą i Polonii. Byli u mnie również Polacy z Białorusi, bo tam im żyje się najciężej, to taka realna jest pomoc. Był przedstawiciel z Zawoldzia, Polaków z Czech, był przedstawiciel Polonii irlandzkiej, nawet przedstawicielka Polonii kanadyjskiej dalekiej również stażowała się u mnie w Europarlamencie, czyli staramy się tą sprawą polską na świecie, na ile to jest możliwe, wzmacniać i oczywiście będziemy nadal pracowali w tym kierunku.
Dziękuję ślicznie za wypowiedź, za udział, za przyjście. A naszym gościem był prezes Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin, europoseł pan Waldemar Tomaszewski. Dziękuję ślicznie.
Również ślicznie dziękuję.
Niedawno w naszym programie gościliśmy wokalistkę Elizabeth Olszej, która właśnie występuje w Kaimo Project i już teraz dla Państwa nowy singiel projektu Zarasta Istecka.
Mówi Wilno.
Teraz troszkę pomówimy o poezji, o festiwalu Maj nad Wilią. Gościmy w studio Tomasza Snarskiego, pochodzącego z Gdańska, prawnik, nauczyciel akademicki, poeta i też ważne, wolontariusz wileńskiego hospicjum. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To już 26. edycja festiwalu. Co ma na celu ten festiwal?
No, festiwal, tak jak każdy festiwal literacki, poetycki, artystyczny, ma na celu przede wszystkim łączenie, integrację, pokazywanie rozmaitych inicjatyw. Natomiast szczególną ideą Maja nad Wilią jest z jednej strony trwanie i rozwój polskiego dziedzictwa kulturalnego na Litwie, w Wilnie, na Wileńszczyźnie, pokazanie polskich twórców, pokazanie współpracy polsko-litewskiej tutaj właśnie w tym momencie, jak teraz rozmawiamy, goście festiwalowi odwiedzają Związek Literatów Litewskich, także to jest jedna strona ważna, a z drugiej strony przyciągnięcie i pokazanie tego piękna wileńskiego dziedzictwa całemu światu. W festiwalu od lat uczestniczą ludzie z rozmaitych krajów, kilka lat temu była autorka z Meksyku, w tym roku mamy gości z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, oczywiście większość też gości to Polacy czy przedstawiciele Polonii. Zatem no, bardzo trudno powiedzieć w krótkich słowach o jednym celu festiwalu, ale gdybym miał wybrać jakieś takie słowo, klucz, to jest transgresja, to jest takie bycie pomiędzy dziedzictwem tu i dziedzictwem na całym świecie polskim, łączenie, rozwijanie tego.
W tym roku związany jest ten festiwal też z rocznicą założenia Uniwersytetu Wileńskiego. Jak wiążą się te tematy poezji i uniwersytetu?
To warto by było być obecnym. Wiem, że już teraz to jest po, ale będzie to w kwartalniku Maj nad Wilią. Wszystkie referaty będą konferencje, ponieważ mieliśmy przepiękną konferencję w salach Akademii Sztuk Pięknych, poświęconą właśnie setnej rocznicy odrodzenia Uniwersytetu Wileńskiego. Te tematy festiwalowe zawsze wybiera co roku organizator Romuald Mieczkowski i to są zawsze absolutnie trafione tematy. Na pierwszy rzut oka można się zastanawiać, no jak połączyć poezję i uniwersytet. No to powiem Państwu, byliśmy też w Archiwum Państwowym razem z całym festiwalem i pani z Archiwum Państwowego przygotowała nam różne dokumenty. I jednym z takich dokumentów był dyplom magistra praw Czesława Miłosza, który kończył przecież Wydział Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego. Także nie jeden prawnik, o właśnie, nie to, żebym się porównywał w tym momencie do Miłosza, to nie o to mi chodziło. Chodziło mi pokazanie, że jest bardzo dużo związków wspólnych. Ja na przykład miałem referat poświęcony Stanisławowi Stomie, tutaj bronił doktorat na Uniwersytecie Stefana Batorego, poświęcony zagadnieniom związku przyczynowego i winie w prawie karnym. I teraz możemy powiedzieć, że wina to jest takie pojęcie jurydyczne, takie pojęcie, kogo to interesuje, ale przecież najpiękniejsze dzieła literackie, choćby przytoczyć klasykę Zbrodnia i kara, dotyczą właśnie jakichś zagadnień moralnej odpowiedzialności, winy, skąd jest w nas zło. Był piękny referat pani profesor Zofii Zarembianki z Krakowa, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która mówiła o rozwoju grup literackich właśnie międzywojennego Wilna. No, jest tak, plejada, wachlarz tematów jest ogromny, więc odsyłam do lektury kwartalnika i wszystkich w Polsce zachęcam do czytania kwartalnika z Nadwili. Jest to naprawdę wyjątkowe, wspaniałe i wartościowe czasopismo i właśnie redaktor naczelny Romuald Mieczkowski obiecał, że te teksty konferencyjne będą przynajmniej te, które zostały wygłoszone, będą opublikowane.
A tak w dużym skrócie, co znalazło się w programie festiwalu?
A to już dużo powiedziałem. Przede wszystkim festiwal też jest interdyscyplinarny. Początkowo w tych pierwszych latach miał taką formę czysto liryczną, poetycką. Natomiast obecnie jest dynamiczny rozwój, więc festiwal to jest zawsze jakaś wycieczka, wyjazd na Wileńszczyznę, do regionu. Oprócz tego są oczywiście spotkania poetów. Jesteśmy pod pomnikiem pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Dokładnie, w domu Mickiewicza, tam dzielimy się słowem, są refleksje liryczne. W kościele Franciszkanów, to jest stały punkt, ale jeszcze chcę powiedzieć, że oprócz tego ważną częścią jest festiwal Emigra, filmów emigracyjnych. Organizuje razem właśnie we współpracy z Majem nad Wilią go Agata Lewandowski i zawsze też jest dawka bardzo dobrych, wartościowych filmów, po których w Instytucie Polskim możemy dyskutować. Więc program był przebogaty. Dzisiaj właśnie najważniejszy punkt będzie, że o godzinie 14 uczestnicy i uczestniczki festiwalu zawitają do hospicjum, żeby też dzielić się słowem, gdzie jest życie i w tej przyjaźni z siostrą Michaelą, z naszymi chorymi, po prostu tu być, żeby pokazać, że jesteśmy i myślę, że to jest też taki piękny gest na zakończenie festiwalu.
Poeci też wspierają hospicjum. Pięknie.
Mam nadzieję, że wszyscy na całym świecie wspierają hospicjum.
A teraz nie, nie odbiegając daleko od poezji i od festiwalu poezji, Ewo, ty we wtorek miałaś swój koncert solowy na rzecz hospicjum, też związany z poezją, bo poeci nie zdarzają się przypadkiem.
Nie zjawiają się przypadkiem, tak, zgadza się. No właśnie, poeci, hospicjum, wszystko się łączy tutaj dzisiaj. Faktycznie we wtorek w Wilnie, no wydarzenie takie niecodzienne, że tak powiem, było. Zaśpiewałam koncert solowy Poeci nie zjawiają się przypadkiem. Był to program, na który składały się właśnie przede wszystkim piosenki poetyckie różnych autorów, Agnieszki Osieckiej, Mlynarskiego, Romana Kolakowskiego czy Edwarda Stachury. No i jestem bardzo mile zaskoczona, że tak wielkie grono odbiorców zjawiło się właśnie na tym koncercie i kawiarnia Sakwa pękała w szwach tak naprawdę. I, no i mam nadzieję, że właśnie ta poezja w formie muzycznej dotarła właśnie do tej publiczności tutaj wileńskiej. Słyszałam bardzo dużo przemiłych słów na temat tego koncertu i ludzie czekają na więcej, więc to mnie ogromnie cieszy. No i mam nadzieję, że to nie był taki ostatni projekt, że jeszcze w przyszłości uda nam się właśnie wyjść do publiczności z tego typu programem. No, a naszym gościem dzisiaj był Tomasz Snarski, właśnie poeta. Nie zjawił się tutaj przypadkowo. Dziękuję Państwu
bardzo
za rozmowę.
Ja też tylko dodam, że Wilno i Wileńszczyzna i Litwa to jest ziemia bogata w talenty i tu prawie każdy pisze i tworzy. I jest to wyjątkowe w takim znaczeniu, że rzeczywiście jak się przyjeżdża do Wilna, to czuje się po prostu tego ducha zainteresowania sztuką, kulturą, twórczością. To tak, nie wiem, w Gdańsku też oczywiście, ale jednak mniej.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Drodzy Państwo, Studio Wilno się żegna. Z Państwem była Agata Antoniewicz.
I Ewa Szturo.
A program zrealizował Paweł Belous. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia.